Dzisiaj będziemy kontynuować cykl nauczania, który już od kilku tygodni w naszym kościele się dzieje. Będziemy kontynuować cykl, który nazwaliśmy Jak bardziej cieszyć się posiadanym majątkiem. I te myśli, które Bóg kładzie nam na serce, są połączone z różnymi myślami też ludzi, którzy w tej akurat dziedzinie odkryli często dużo więcej niż my, więc te wszystkie myśli gdzieś wypływające z Bożego Słowa, wypływające z Bożego Serca są myślami, które chcemy się dzielić, bo wiemy i widzimy to, że po prostu Bóg, który zostawił nam swoje Słowo, zostawił je po to ze świadomością, że ono po prostu działa. Że Boże zasady tego, jak zarządzać, jak cieszyć się tym, co Bóg nam daje, po prostu działa. To jest niezwykłe, że kiedy wychodzimy z długów, kiedy żyjemy według budżetu, kiedy wydajemy mniej niż zarabiamy i później okazuje się, że mamy pieniądze, to jest niezwykłe, że to po prostu działa. Boże Słowo działa w każdym aspekcie naszego życia, w tych, o których mówimy, są bardzo duchowe, ale też w tych, które są praktyczne i dotyczą naszej codzienności, a naszą codziennością jest to, co Bóg nam powierzył, to, co mamy. I dzisiaj też będziemy o tym mówić. W naszym kraju, w naszej kulturze, i mówimy o tym, bo są stereotypy. W naszej kulturze, w naszym kraju są stereotypy, które wytworzyły się przez lata, przez w zasadzie wieki, tego, co się w naszym kraju działo, i to wszystko jest jakąś wypadkową naszej historii, naszych doświadczeń narodowych, nawet naszej pobożności, która gdzieś w naszym kraju panuje, różnych rzeczy, różnych poglądów, różnych też duchów, różnego sposobu podejścia. I są stereotypy, które stoją zdecydowanie w kontraście z tym, co Bóg o finansach, o tym, jak się cieszyć, jak lepiej zarządzać finansami, stoją po prostu w kontraście między tym, co mówi Bóg, a tym, co w naszej kulturze widzimy. Są stereotypy, które często są bardzo skrajne. Wielu ludzi mówi, że ci, którzy często mają więcej, to są ci, którzy się dorobili, a jak się dorobili, to znaczy, że musieli coś gdzieś po drodze zrobić nie tak. Więc koniec końców prawdopodobnie ludzie ci są w jakiś sposób źli. Ludzie często myślą, że ludzie, którzy mają trochę więcej niż oni, bo mają więcej majątku, cieszą się nim, zarządzają nim, są źli, bo w jakiś sposób się dorobili, więc pieniądze w jakiś sposób mogą też być złe. Jest w naszych umysłach często włączający się stereotyp, kiedy myślimy o tym. I tu pojawia się pewien problem. Problem jest taki, jeśli zarabiasz 120 tysięcy złotych rocznie, są tacy ludzie, również u nas. Jeśli zarabiasz 120 tysięcy złotych rocznie, czyli zarabiasz 10 tysięcy złotych miesięcznie, to jesteś w 1% najlepiej zarabiających ludzi na całym świecie. Jeśli zarabiasz 36 tysięcy złotych rocznie, czyli zarabiasz 3 tysiące złotych miesięcznie, wydaje się stosunkowo niedużo, to jesteś wciąż w 10% ludzi, którzy zarabiają najwięcej na świecie. I tu się pojawia problem, bo się okazuje, że jesteś w 10% ludzi, którzy mają najwięcej pieniędzy, najwięcej środków, dysponują największym majątkiem, więc w jakiś sposób jesteś może na liście tych, którzy są źli, którzy mają dużo, którzy w jakiś sposób się dorobili. My tak o tym nie myślimy, bo żyjemy w naszej kulturze, ale jakbyśmy pomyśleli o tym trochę szerzej, to byśmy inaczej może na tą kwestię spojrzeli. I unosi się nad naszym światem, nad naszym krajem taki duch, który wypacza w zdecydowany sposób biblijne rozumienie bogactwa, zamożności i mówi, że skoro osiągnąłeś sukces, i niezależnie, czy zarabiał 36 czy 120 tysięcy złotych rocznie, to musiałeś zrobić coś złego. To coś kombinowałeś. W jakiś sposób to przyszło do twojego życia w dziwny sposób. I przeczytamy dzisiaj dwa teksty. Dwa teksty, w których bohaterami są te same postacie. Pierwszy tekst to jest tekst Ewangelii Łukasza. W 10 rozdziale od 38 wersu czytamy. W dalszej ich podróży przyszedł do jednej wsi. Tam pewna niewiasta imieniem Marta przyjęła go do swego domu. Miała ona siostrę imieniem Maria, która siadła u nóg Pana i przysłuchiwała się Jego mowie. Natomiast Marta uwijała się koło rozmaitych posług. Przystąpiła więc do Niego i rzekła: Panie, czy Ci to obojętne, że moja siostra zostawiła mnie samą przy usługiwaniu? Powiedz jej, żeby mi pomogła. A Pan jej powiedział: Marto, Marto, troszczysz się i niepokoisz o wiele, a potrzeba mało, tylko jednego. Maria obrała najlepszą cząstkę, której nie będzie pozbawiona. A druga historia jest zawarta w Ewangelii Jana. I czytamy o tym, jak na 6 dni przed Paschą Jezus przybył do Betanii, gdzie mieszkał Łazarz, którego Jezus wskrzesił z martwych. Urządzono tam dla Niego ucztę. Marta posługiwała, a Łazarz był jednym z zasiadających z Nim przy stole. Maria zaś wzięła funt szlachetnego i drogocennego olejku nardowego i namaściła Jezusowi nogi, a włosami swymi je otarła, a dom napełnił się wonią olejku. Na to rzekł Judasz Iskariota, jeden z uczniów Jego, ten, który miał Go wydać: czemu to nie sprzedano tego olejku za 300 denarów, nie rozdano ich ubogim? Powiedział zaś to nie dlatego, jakoby dbał o biednych, ale ponieważ był złodziejem i mając trzos, wykradał to, co składano. Na to Jezus powiedział: zostaw ją, przechowała to, aby mnie namaścić na dzień mojego pogrzebu. W tych dwóch fragmentach odnajdujemy trzy postacie. Te trzy postacie mają równą postawę w stosunku do majątku, do pieniędzy, do finansów, do tego, co Bóg dał. I w książce, którą wydaliśmy kilka lat temu, Błogosławione życie, pastor Robert Morris mówi, że w naszym świecie te trzy postawy, a on mówi wprost, takie trzy duchy gdzieś panują i często panują w ludzkich umysłach. I każda z tych postaci takiego ducha w jakiś sposób reprezentuje. Pierwszy duch to duch dumy. Duch dumy to Marta. On mówi: dobrobyt pochodzi z ciężkiej pracy. Pracuję, ja pracuję, to ja mam. Marta jest tego typu osobą. Bo popatrzcie, oto przychodzi do niej Jezus, przychodzi do niej Syn Boży, przychodzi do niej ten wybrany, ten jedyny, a co ona robi? Ona odkurza. Ona zajmuje się tymi wszystkimi ważnymi rzeczami, robi. Nie ma czasu, żeby posiedzieć z Jezusem, bo ona jest tak zajęta robieniem, pracą, pokazaniem w jakiś sposób, jak ona tutaj przed Jezusem w jakiś sposób chce zrobić wrażenie. I myślę sobie, że Marta ma bardzo głęboko zakorzenione przekonanie i takie działanie, gdzie jest totalnie skupiona na uczynkach, na tym, co ona robi, na tym, co ona wytwarza, na tym, co ona teraz Jezusowi daje, na to, co niech Jezus to zobaczy. I ma swoją listę zadań, jest tak zorientowana na zadaniach, jest tak zorientowana na tym, żeby w tym czasie coś robić po prostu. I może ona sobie myśli, kiedy Jezus to zobaczy, kiedy zobaczy, jak jestem zajęta, kiedy zobaczy, jak tutaj pracuję, haruję, jak robię, to może mnie doceni, może mnie bardziej pokocha. Wiecie, w naszej kulturze, w naszej mentalności często my tak myślimy o naszej relacji z Bogiem. Też myślimy o tym w naszych codziennych sprawach, praktycznych sprawach związanych z naszymi finansami. Oto pracuję, haruję, ja to robię i mam, jest moje. Mamy listy zadań, myślimy sobie, jeśli będę robił to i to i to, to może bardziej mnie ta osoba pokocha, bardziej mnie zaakceptuje, moje dzieci mnie bardziej pokochają i gdzieś tam funkcjonujemy cały czas w takim kręgu uczynków, w takim kręgu działania i pokazywania sobie, innym, Bogu, że teraz co ja robię, to ja robię, więc ja mam. I to jest bardzo silne w naszej kulturze, bo w naszej kulturze jeszcze dużo musimy się uczyć. My wszyscy, ja sam muszę się uczyć dużo na temat łaski Bożej. To jest schemat. Dobrobyt pochodzi z ciężkiej pracy. Ja jestem ciężko pracującym człowiekiem, ciężko pracującym facetem, więc to jest moje, tak to wygląda. I często dajemy się sprowadzić do takiego narożnika, gdzie ponad tym wszystkim zapominamy tak naprawdę o Bogu. Tu się zaczyna przejawiać duch dumy, bo nagle się okazuje, że coś mamy, że koło się napędza, że idziemy do przodu, robimy, pracujemy, bogacimy się i tak łatwo jest wpaść w taki wir i oddzielić to wszystko, co mamy, co dostaliśmy, kim jesteśmy, od Boga i myśleć w kategoriach, że mam, bo pracuję i mi się tak należy. Wiecie, mam wciąż taką relację z tatą, którą próbuję przez lata czyścić i w jakiś sposób budować ją na nowo. I wiele rzeczy w relacji z moim tatą są to rzeczy, których nie rozumiem. Nie rozumiem pewnych jego decyzji w swoim życiu, ale z drugiej strony są pewne obrazki w mojej głowie związane z tym, co o nim pamiętam, co robi, które mi mówią, że on w jakiś sposób gdzieś tam Pana Boga bardzo mocno traktował poważnie. I wiedział, że tak naprawdę wszystko od niego zależy. Pamiętam mojego tatę, który w zasadzie każdego dnia, jak zaczynał dzień, to zaczynał go od modlitwy. Pamiętam, jak mi opowiadał o tym, o niezwykłym wydarzeniu w jego życiu, kiedy miał 25 lat, wybuch warsztat samochodowy. On cudem został uratowany, był 2 tygodnie w stanie śmierci klinicznej. On po prostu wiedział, że jego życie jest zależne w jakiś sposób ostatecznie od Boga, że Bóg jest tym, dzięki któremu on żyje i to wszystko się dzieje. A duch dumy mówi, to ja. Ja jestem przyczyną, ja jestem skutkiem. Ja pracuję, to ja mam. Jesteśmy w stanie wstawić w to wszystko dużo wersetów i ubrać to nawet w taką chrześcijańską otoczkę, myśląc, że ludzie, którzy po prostu nie pracują, to nie mają. Ja pracuję, to mam. Jesteśmy w stanie w taki sposób funkcjonować i innych również oceniać. I znamy tych fragmentów różnych biblijnych dużo. I łatwo jest wpaść w taki narożnik i poczucie dumy z tego, co mam, nie mając zrozumienia, że to wszystko, co mam, co mogę mieć, co wypracowuję, jest łaską Bożą. W ostateczności jest łaską Bożą. Nawet w chrześcijaństwie pojawiały się pewne grupy w historii, które w zawiły sposób zaczęły myśleć o tym, co mają i dzięki czemu tak naprawdę znajdą się kiedyś w wieczności z Bogiem. Panowała takie przekonanie w wielu kręgach, że oto Pan Bóg niektórych wybrał do zbawienia. Jak rozpoznać tych, których Pan Bóg wybrał? No prawdopodobnie Pan Bóg wybrał tych, których pobłogosławił. A jak ich pobłogosławił? Pobłogosławił ich przez to, że oto mają dużo. Mają dużo rzeczy materialnych. I ludzie zaczęli wpadać w takie kółko, żeby udowadniać sobie, Bogu i innym, że oto są wybrani, więc pracowali, bogacili się. Wszyscy myśleli, no widocznie Pan Bóg im błogosławi, ale wpadali tak naprawdę w spiralę uczynków, udowadniając sobie i innym, że oto są wybrani. Można w swoim życiu w takiego ducha dumy wpaść bardzo łatwo. I Marta jest tego typu osobą. A przy powieści Salomona mówią, że to błogosławieństwo Pana wzbogaca, lecz własny wysiłek nic nie dodaje. Drugi duch, duch biedy, duch ubóstwa. Judasz kapitalnie w tym drugim fragmencie go reprezentuje. Duch ubóstwa, biedy mówi, dobrobyt tak naprawdę jest zły. Bogactwo, majątek, finanse w jakiś sposób są złe. Wiecie, czasami to się włącza w małych rzeczach, w dużych rzeczach. W mojej głowie bardzo często to się włącza wtedy, kiedy sobie myślę, ja bardzo lubię zegarki. Nie jakieś super drogie, nie mam aż tyle środków, ale lubię mieć na równe okazje. I czasami gdzieś tam z tyłu mojej głowy się włącza, kiedy mam jakieś wolne pieniądze, to jestem gotowy je przeznaczyć na zegarek dla siebie, ale włącza się w mojej głowie gdzieś, a po co ci kolejny ten zegarek? Może dałbyś na jakieś zbożne cele? Po co ci to wszystko? I czasami gdzieś to się odzywa w naszej głowie, takie, że jej, w zasadzie to nie powinienem może mieć jakichś rzeczy, nie powinienem czymś dysponować, nie powinienem w jakiś sposób w takie rzeczy inwestować. I bardzo często ludzie mówią, no po co ci, nie wiem, jakiś nowy dom, może byś wybudował, zainwestował w studnie, w Kongo, tam ci ludzie bardzo potrzebują. to w taki bardzo subtelny sposób, często w takich wypowiedziach, w naszych głowach, w wypowiedziach innych ludzi, tak naprawdę słychać tego ducha. Słychać to. Ludzie wierzący, niewierzący, ateiści, różni ludzie są w stanie w ten sposób na Facebookach i innych portalach nam, chrześcijanom, pewne rzeczy wrzucać, że no popatrz, masz, może byś to oddał, może byś coś z tym zrobił. Jesteśmy tak skorzy, tak łatwo jest nam oceniać innych ludzi tylko dlatego, że coś mają i że są w stanie i są gotowi coś z tym robić. I coś takiego w chrześcijaństwo weszło bardzo subtelnie i wchodzi również subtelnie w naszą kulturę, a zaczęło to się gdzieś mniej więcej w starożytności. W starożytności obok chrześcijaństwa bardzo popularnym taką filozofią myślenia o rzeczywistości był gnostycyzm. Gnostycy bardzo często gdzieś ze swoją filozofią, ze swoim sposobem myślenia zaczęli interpretować Słowo Boże i w sposób taki bardzo subtelny wpuszczać pewne myśli. Jedną z podstawowych myśli, która gdzieś w tym prądzie myślowym gnostycyzmu była panująca, była taka, że oto rzeczy materialne są złe, a rzeczy duchowe są dobre. Że jest pewien rozdział między tym, co duchowe, a między tym, co materialne. Problem z takim myśleniem jest taki, że tego rodzaju myślenie nie jest biblijne. Nie ma w Biblii podziału między tym, co jest duchowe, a tym, co jest materialne. Wszystko Bóg stworzył, wszystko Bóg dał. Gnostycy mówią, że rzeczy materialne, fizyczne są złe. Pomyślcie sobie o tych różnych miejscach, gdzie ludzie byli gotowi katować siebie na śmierć, myśląc, że ich własne ciało jest złe, bo muszą wyplemić z siebie to, co jest niedobre. To nie ma nic wspólnego z tym, o czym mówi Biblia, bo Bóg stworzył to, co fizyczne. Kiedy czytamy pierwsze wersy Pisma Świętego, to czytamy o tym, że Bóg stwarza rzeczywistość, stwarza kolejne rzeczy, stwarza świat fizyczny i za każdym razem, kiedy to robi, mówi, to było dobre, to było dobre, to było dobre. 6 razy, a później za 7 razem, kiedy stwarza człowieka, mówi, wow, to było bardzo dobre, to było bardzo dobre. Ty i ja jesteśmy w Bożych oczach stworzeni jako istoty fizyczne i Bóg powiedział, kiedy nas stwarzał, że to jest bardzo dobre. On stworzył moje ręce, mój układ nerwowy, nasze krwinki, wszystko to, kim jesteśmy. Dlatego one są fizyczne, ale one nie są złe. Bóg ciebie i mnie stworzył. Oczywiście one mają być poddane Jego panowaniu. My mamy nad tym panować, ale to jest stworzone przez Boga. I Bóg dał nam umiejętności, zdolności, nie wiem, do robienia ładnych rzeczy, do tworzenia ładnych samochodów, ładnych zegarków, ładnego czegokolwiek, ale te rzeczy same w sobie nie są złe. Nie mają życia, nie mają duszy, nie mają moralności, nie są ani dobre, ani złe. To jest tylko rzecz, to jest tylko zegarek, ale często w naszych umysłach rodzą się tego typu postawy, czy taki duch w naszym sercu, że może nie powinienem, może to jest wszystko złe, co mam, albo to wszystko złe, co ma tamta osoba, bo ma tak bardzo dużo. Często gdzieś nieświadomie przyjmujemy tego rodzaju myśli. Często też mówimy, cytując w jakiś taki sposób nieświadomy różne fragmenty Pisma, że oto pieniądze są korzeniem wszelkiego zła. Tylko że Biblia tak nie mówi. Biblia mówi, że miłość pieniędzy jest korzeniem wszelkiego zła. To jest zasadnicza różnica. I dlatego ktokolwiek jest bardziej bogaty, majętny, nie jest zły. Biedny nie jest lepszy. Wiecie, możemy spotkać ludzi, którzy są biedni i są w sposób zdecydowanie bardziej zepsuci niż ludzie, którzy są majętni. Tu nie ma reguły. Pieniądze nie sprawiają, oczywiście są w stanie, jeśli się źle je wykorzystuje, ale człowiek, który ma, nie jest gorszy, nie jest lepszy w Bożych oczach. I mamy tego dowód wokół siebie w naszej kulturze, w naszych miejscach pracy, w polityce, że nie ma reguły. I ludzie biedni i bogaci mogą być dobrzy i źli. Pieniądze same w sobie nie są złe. W naszym kraju są takie dwie, córki tego ducha ubóstwa. Zawiść i zazdrość. Coś takiego jest często w nas, że się włącza. Ludzie zazdrośni mówią, że chcę tego, co ty masz. I robimy wszystko, aby mieć to, co mają inni, sąsiedzi, bliscy. Jesteśmy gotowi poświęcić bardzo dużo, bo tak bardzo zazdrościmy często ludziom, którzy wokół nas żyją. A zawiść mówi, nie mogę mieć tego, co ty, więc nie chcę, żebyś to miał. Nie chcę, żebyś tego posiadał. I to gdzieś tam w naszych umysłach, w naszych postawach, w naszym sposobie wypowiadania się pośród ludzi, którymi żyjemy, gdzieś się przejawia. Dlatego jest zachęta, aby uczyć się tego, co Bóg mówi na temat posiadania, posiadanego majątku z Biblii, a nie z kultury, bo to jest dużo bardziej prawdziwe. Musimy się uczyć o dobrobycie z Biblii, o dystrybucji bogactwa. Wiecie, jest przypowieść o talentach. Ona jest niezwykła, bo ona stoi w poprzek naszego rozumienia sprawiedliwości. Oto czytamy w tej przypowieści o talentach, że Jezus zabrał temu, który miał najmniej i dał temu, który miał dużo. Pamiętacie? To jest niezwykła historia. Tak jak za pierwszym razem się ją czyta, to można odnieść wrażenie, no Jezus jest jakiś niesprawiedliwy w tym wszystkim. Wiecie, ale nie chodziło o to, kto ile miał, ale o to, kto dobrze zarządzał, kto dobrze dysponował, kto mądrze się zajmował tym, co dostał. I to właśnie zrobił Jezus. Zabrał biednemu i dał bogatemu. To trochę zmienia naszą logikę, naszą percepcję. Ale taka jest sprawiedliwość, tak Bóg inaczej widzi niż my. My byśmy chcieli, żeby interpretować sprawiedliwość, że wszyscy mają porówno, żeby było w porządku. Jezus nie jest Robin Hoodem w tej historii. Jezus inaczej to widzi. I musimy uczyć się tego, jak Bóg widzi to, co nam daje, właśnie czytając Boże Słowo. Jest trzecia postać w tych historiach, które czytaliśmy. I reprezentuje, tą postacią jest Maria. Ona reprezentuje pewnego ducha, tego ducha, którego Pan Bóg chciałby w nas najbardziej widzieć. Ducha wdzięczności, ducha dziękowania. Duch wdzięczności mówi, dobrobyt należy do Boga, nie do nas i dobrobyt pochodzi od Boga. Pochodzi od Boga i należy do Boga i po prostu jestem wdzięczny za to, co mam, co dostałem i tak żyję, aby moje życie było jednym wielkim uwielbieniem Boga za to, co dostałem tak naprawdę od Niego z łaski. W książce, o której mówiłem, pastor Robert Morris mówi tak, nie liczy się ile mamy, liczy się to, do kogo to należy. Życie we wdzięczności sprowadza się do tego, że wszystko, co robię, jak zarządzam pieniędzmi, jak się nimi cieszę, jest aktem uwielbienia dla mojego Boga. Mówię, dziękuję Ci, Jezu, za to, co zrobiłeś dla mnie na krzyżu. Dziękuję Ci, że za mnie umarłeś. Ty jesteś moim Bogiem, Ty mnie zaopatrujesz, Ty mi to dajesz. Jestem Ci wdzięczny. To jest wszystko Twoją łaską, to jest wszystko dzięki Tobie. Wiecie, wdzięczność, duch wdzięczności jest gotowy wylać flakonik. Z bardzo drogimi perfumami, z bardzo drogim olejkiem. Czytamy w tym tekście, że olejek ten był wart 300 denarów. Wiecie, 300 denarów w tamtych czasach równało się mniej więcej rocznym dochodom przeciętnego człowieka. Kiedy tak sobie myślałem, ile to jest roczny dochód nas tak w Warszawie, to zakładam, że mniej więcej to jest 50 tysięcy złotych. Więc wyobraźcie sobie, co robi Maria. Maria w tej historii wlewa olejek na stopy Jezusa, warty po prostu majątek, ogromne pieniądze. I ja dużo o perfumach nie wiem, dużo o takich rzeczach nie wiem, ale jedno wiem na pewno, że im droższe, tym lepsze. Jest tak, że jak kupisz tanie jakieś zapachy, to po 2 minutach przestajesz to czuć. Ale jak kupujesz, jak dostajesz jakieś drogie perfumy, to wystarczy, że tylko otworzysz ten flakonik, i ten zapach po prostu może ci towarzyszyć cały czas. Po prostu i tak działa. Im droższe, tym po prostu lepsze. A ona tutaj nie ma żadnych podrób. To nie jest coś taniego. To jest prawdziwy majątek. I ona jest gotowa zrobić to, co zrobiła. Wylewa te 50 tysięcy złotych na stopy Jezusa. I sobie myślę, że kiedy otworzyła to coś, w czym ten olej był, to w tym pokoju rozniósł się zapach. Po prostu nozdrza wszystkich się otworzyły, wszyscy to czuli. Być może jak zaczęła wycierać swoimi włosami stopy Jezusa, to ten zapach się rozprzestrzenił jeszcze dalej, gdzieś sąsiedzi nawet zaczęli czuć. Po prostu był tak intensywny, tak silny. I wtedy pojawia się Judasz i mówi, a przecież można było coś z tym lepszego zrobić. I co mówi Jezus? Jezus mówi, zostaw ją, przechowywała to, aby mnie namaścić na dzień mojego pogrzebu. Czytamy o tym, że to ta historia była tuż kilka dni przed świętem Paschy. Kilka dni później Maria wchodzi do grobu, z którego był odrzucony kamień. I tak sobie myślę, że zapach tego olejku tam pozostał, kiedy wchodziła do tego miejsca i zobaczyła, że Jezusa tam nie ma. Wiecie, duch dumy powiedziałby, to nierozsądne, co ona zrobiła. To nie miało sensu. Duch biedy powiedziałby, no to co powiedział Judasz, nie lepiej byłoby to sprzedać i rozdać biednym, ubogim? Wiecie, i w różnych momentach życia jest, pewne rzeczy się włączają i ludzie, i my jesteśmy gotowi oceniać. Często oceniamy, na przykład, po co nam w ogóle ten taki duży budynek, po co nam to wszystko? Nie lepiej było te środki przeznaczyć na jakieś biedniejsze osoby czy coś? Ale te biedniejsze osoby dzięki temu, że tu jesteśmy, mogą tu przychodzić i słuchać Bożego Słowa. Wiecie, musimy wychwytywać te myśli i rozdzielać te myśli, które są z Boga, które z Boga nie są i uczyć się słuchać, jaki duch za tym przemawia, co za tym stoi, kto wypowiada te słowa i co ma na myśli, i jakie ma motywacje, kiedy to wypowiada. A ponad wszystko powinniśmy uczyć się wdzięczności, uczyć się tego, by naturalnie być ludźmi, którzy dziękują za to, co mają. A jak jesteś wdzięczny, to stajesz się hojny. Jak jesteś hojny, to po prostu dajesz i dzielisz się, nie oceniasz. Jesteś osobą, w której działa Duch Chrystusa, który chce błogosławić. I kiedy jesteś wdzięczny, to po prostu mówisz, Panie, dziękuję Ci za to, że mam za co nakarmić swoją rodzinę, mam za co żyć, mam tak wiele rzeczy, które mi dałeś. I wiem, jak mogę lepiej zarządzać, bo dałeś mi słowo, dałeś mi wskazówki. Bóg daje te wskazówki, uczy nas o tym, jak wychodzić z długów, jak wydawać mniej niż zarabiamy, jak dobrze oszczędzać, jak oddawać dziesięcinę do swojego kościoła. To są dobre rzeczy i Bóg chce, byśmy uczyli się wdzięczności i cieszyli się tym, co nam dał, bez względu na to, ile nam dał. Moja żona kiedyś miała okazję przez kilka miesięcy pracować w hotelu na studiach i mówiła mi o tym, że to, co ludzie robią w pokojach hotelowych, po prostu przechodzi zgrozę. Nigdy nie przypuszczała, że ludzie często bardzo bogaci, bardzo majętni, bardzo jacyś poukładani są w stanie w takim stanie zostawić pokój hotelowy i nigdy nie zostawić na piwku. I kiedy mi to powiedziała, to ja sobie pomyślałem, już nigdy nie wyjdę z pokoju hotelowego, nie zostawiając na piwku, bo to jest mój akt wdzięczności, podziękowania tej osobie, która coś zrobi z tym pokojem za chwilę. I w naszym sercu, w naszym duchu Bóg chce, żebyśmy tego rodzaju postawę ducha pielęgnowali, bo mamy zawsze wybór. Możemy być Marią, możemy być Martą, możemy w pewnych sytuacjach być Judaszem i prawdopodobnie jest tak, że kiedy myślę o swoim życiu, to w różnych momentach różna postawa, różny duch w moim sercu i w moim sposobie myślenia, oceniania innych, wypowiadania się na temat innych, różny duch się przejawiał. A Pan Bóg chce, żeby ponad wszystko przejawiał się duch dziękowania, wdzięczności, gdzie będę mówił, nie jestem dumny z tego, co posiadam, bo to, co posiadam, to posiadam dzięki łasce Bożej, dzięki temu, że On mi to dał. I po prostu mogę usiąść gdzieś przed Jego stopami i cieszyć się nim samym. Cieszyć się tym, że On jest tym, który panuje w moim życiu i który daje te wszystkie dobre rzeczy w moim życiu, bez względu na to, ile to jest. Bo postawa wdzięczności sprawia, że zupełnie inaczej postrzegamy siebie, zupełnie inaczej postrzegamy innych i jesteśmy skierowani w stronę Boga. Nie jesteśmy już dumni z tego, co posiadamy. I nie mówimy, że wypracowaliśmy to własnymi rękami, ale jesteśmy wdzięczni, bo Bóg coś nam dał, bo Bóg nas pobłogosławił. I nie oceniamy siebie, nie oceniamy innych, mówiąc, skąd on to miał, skąd on to wziął. Gdzie przejawia się ten duch biedy, ale jesteśmy wdzięczni, że Bóg też błogosławi innym, że inni mają, że inni są błogosławieni. Bóg chce każdego z nas, bez względu na miejsce i czas, w którym jesteśmy, uczyć tego, jak spędzać czas przed Jezusem i być po prostu Mu wdzięcznym za to, co nam dał. Słuchajcie, będziemy się teraz modlić. Powstańcie, proszę. Być może gdzieś Pan Bóg coś w twoim umyśle, w twoim sercu dzisiaj robi. Może to dotyczy tego, co mówiłem, może dotyczy to zupełnie innej rzeczy. Może jest tak, że dzisiaj potrzebujesz po prostu modlitwy o jakąkolwiek sferę w twoim życiu, bo po prostu toczysz jakąś walkę, coś się dzieje, a może po prostu potrzebujesz też mądrości, żeby Bóg uczył cię lepiej zarządzać twoim majątkiem, a może brakuje ci takiego serca, które jest gotowe podziękować za to, co masz. Albo potrzebujesz po prostu modlitwy o cokolwiek innego. Nasi duszpasterze tutaj będą. Chcemy się modlić, chcemy siebie nawzajem wspierać. Chcemy też Bogu dziękować wspólnie za to, że jest dobry. I że wszystko, co mamy, wszystko, kim jesteśmy, wszystko, co posiadamy, jest z Jego łaski, jest Jego darem. Nie nasza to zasługa w żaden sposób. On jest Panem, On jest Bogiem. I On jest w stanie daleko więcej uczynić niż to, o czym myślimy, niż to, o czym marzymy. A może dzisiaj jesteś na tej sali i tak naprawdę nigdy z Panem Bogiem się nie pojednałeś. Nigdy nie zrozumiałeś, że przesłanie Ewangelii, że Jezus przyszedł na ten świat, aby zapłacić za twój grzech, to jest przesłanie, które dotyczy twojego życia. I może dzisiaj czujesz, masz przekonanie, Bóg do ciebie w jakiś sposób mówi, że jest czas, aby pójść w Jego stronę. Chciałbym cię zachęcić, abyś też mógł podejść do naszych duszpasterzy, pomodlić się, może masz pytania, chcesz porozmawiać, może po prostu chcesz zostać później, porozmawiać z kimkolwiek z nas. Zachęcam cię do tego. Bóg chce naszego życia dla siebie, bez względu na to, w jakim miejscu życia jesteś. I On chce ciebie błogosławić, i On chce ciebie uczyć, On chce ciebie prowadzić. Amen.